Ekscelencjo, najdostojniejszy księże biskupie Antoni, czcigodni i drodzy bracia kapłani, kanonicy kapituły katedralnej, innych kapituł, pracownicy kurii, seminarium, sądu biskupiego, różnych centralnych, ogólnodiecezjalnych instytucji mających swoją siedzibę w Drohiczynie, drodzy księża dziekani, wszyscy księża, którzyście odpowiedzieli na zaproszenie i przybyli na tę dzisiejszą uroczystość. Drogie siostry zakonne, osoby konsekrowane, służba liturgiczna i służba muzyczna. Wszyscy tu zgromadzeni, umiłowani w Panu bracia i siostry, zarówno parafianie drohiczyńscy, jak też przybyli w delegacjach z różnych parafii naszej diecezji. Obchodzimy dziś Niedzielę Świętej Rodziny i jednocześnie inaugurujemy zwyczajny jubileusz roku 2025 w diecezji drohiczyńskiej. Został on już otwarty przez Ojca Świętego Franciszka w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie. Dzisiaj jest natomiast otwierany we wszystkich kościołach lokalnych. Ten jubileusz, który będziemy przeżywać w czasach naznaczonych wieloma problemami, zniechęceniem i beznadzieją, upłynie pod hasłem Pielgrzymi Nadziei. Odwołując się do natchnionych słów świętego Pawła, papież powtarza słowa apostoła narodów z listu do Rzymian, że nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego. Sytuacja dzisiejszego Kościoła jest pod pewnym względem podobna do sytuacji adresatów listu Pawłowego. Uczniowie Chrystusa w Rzymie byli otoczeni poganami. Paweł zwraca uwagę na to, że tylko chrześcijanie mają nadzieję. Nadzieję nadprzyrodzoną, bo uwierzyli Chrystusowi, który ich odkupił. Ich samych ma więc przenikać nadzieja i mają rozsiewać ją wokół siebie. W tym Paweł widzi też szansę na skuteczną ewangelizację. Świat potrzebuje bowiem nadziei. Jeśli więc ją zobaczy w życiu uczniów Chrystusa, zostanie naruszona jego pewność co do kierunku i sensu życia. Zostanie zasiana wątpliwość, bowiem chrześcijanie, trwając przy Chrystusie mimo prześladowań, są przekonani, że oddalenie od Niego jest gorsze niż śmierć. W drugiej księdze machabejskiej jest uwaga na temat matki zamęczonych synów. Godna podziwu i trwałej pamięci była matka. Przyglądała się ona w ciągu jednego dnia śmierci 7 synów i zniosła to mężnie. Nadzieję bowiem pokładała w Panu. Nadzieja uchroniła ją przed rozpaczą i przed zdradą. My mamy ten rok na umocnienie nadziei, na uczynienie czegoś, co otworzy nam oczy na Boga, który jest blisko. Mamy też rok na konkretny wysiłek, aby być sługami nadziei, by ją umacniać i przywracać w naszych środowiskach. Dzisiejsze pierwsze czytanie to początek pierwszej księgi Samuela. Autor pisze o własnych narodzinach, którym towarzyszyły niezwykłe okoliczności. Anna, przyszła matka Samuela, była niepłodna. Bóg zamknął jej łono, jak słyszeliśmy w czytaniu. Z tego powodu jest bardzo smutna, przygnębiona i jest to zrozumiałe. Każda zamężna kobieta pragnie dziecka i dotkliwie przeżywa wszelkie komplikacje w tej dziedzinie. A tu dochodzą jeszcze realia kultury żydowskiej, gdzie każde dziecko jest dowodem Bożego błogosławieństwa, a niepłodność znakiem przekleństwa i powodem szyderstwa ze strony ludzi. Anna modli się do Boga o miłosierdzie, o odmianę losu. Składa też obietnicę, że jeśli otrzyma syna, ofiaruje go na służbę Bogu. Dalsze rozdziały Księgi Samuela mówią, że Anna rodzi upragnionego syna. Dzisiejszy fragment porusza jeszcze wątek małżeński. Mówi, jak ważne jest wsparcie osób najbliższych, gdy człowiek przeżywa coś trudnego. Mąż Anny ją kocha i jak może próbuje pocieszyć w jej utrapieniu. Niezwykle cenna jest w takich sytuacjach bliskość kochającej osoby, jej dobre słowo, jej wsparcie. Tyle i aż tyle. Koniec końców to jednak Bóg daje najskuteczniejszą pociechę, ponieważ sprawia, że rodzi się syn. Anna idzie z nim do Szilo, gdzie znajdował się namiot spotkania i Arka Pana, aby ofiarować Bogu swego umiłowanego syna. Czytanie mówi, że Samuel, to znaczy uproszony u Boga, jest darem. Przyszedł na świat w cudownych okolicznościach i jest przeznaczony do odegrania ważnej roli jako Boży wysłannik. To on namaści na króla najpierw Saula, potem Dawida. To on będzie oceniał ich postępowanie i karcił, gdy zrobią coś wbrew woli Boga. Dzisiaj Samuel odsłania tajemnicę swoich własnych narodzin, aby pokazać, że od początku jest narzędziem w rękach Boga. Według papieża Franciszka jeden ze znaków nadziei to, jak pisze w bulli Spes non confundit, otwartość na życie z odpowiedzialnym macierzyństwem i ojcostwem jest projektem, który Stwórca wpisał w serce i ciała mężczyzn i kobiet, jest misją, którą Pan powierza małżonkom. I jednocześnie z wielkim niepokojem patrzy Ojciec Święty na to, że jest nazbyt wiele pustych kołysek w różnych częściach świata. W drugim czytaniu z listu świętego Jana Apostoła otrzymujemy słowo budzące nadzieję na skuteczność naszego wołania do Boga. Mówi, że jeśli serce nas nie oskarża, to możemy mieć ufność w Bogu, a o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. W tekście świętego Jana znajdujemy też przypomnienie, że jako chrześcijanie jesteśmy zobowiązani do życia miłością, bo jesteśmy obdarowani miłością przez Boga. Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec, pisze święty Jan. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Apostoł wpada w zachwyt nad niesamowitym przejawem Bożej łaskawości. Wszechmogący Bóg, który włada wszechświatem, kieruje swoją miłość w stronę człowieka, marnego stworzenia naznaczonego grzechem. Mimo ludzkiej niewdzięczności i wzgardy, Bóg pozostaje wierny swojej miłości. Kościół odczytuje też dzisiaj Ewangelię o znalezieniu Jezusa, która stawia nam przed oczy scenę poszukiwania przez Maryję i Józefa 12-letniego Jezusa. Możemy sobie po ludzku wyobrazić, jak wielkie zmartwienie przeżywali oni przez 3 dni poszukiwań i jak wielkiej ulgi i radości doświadczyli, gdy go w końcu znaleźli i gdy okazało się, że pochłaniały go sprawy Boże, że swoją mądrością wzbudził podziw uczonych. Iluż to rodziców martwi się losem swoich dzieci, które się zgubiły, a martwi się tym bardziej, że nie gubią się one w świątyniach, ale w znacznie gorszych miejscach, gdzie nieraz ulegają słabości i wikłają się w grzech. Słysząc dzisiejszą Ewangelię, z troską myślimy o zagubionych i modlimy się, aby pozwolili siebie odnaleźć, by uwierzyli, że Bóg ich naprawdę kocha i nigdy z nich nie zrezygnuje. Na nikim nie stawia krzyżyka. Każdemu, choćby długo błąkał się po manowcach, chce okazać miłosierdzie, założyć czystą szatę, pierścień i sandały. Chce uratować życie, przywrócić godność. Ciekawe, że na inaugurację roku jubileuszowego mamy do rozważenia Ewangelię o zagubieniu Jezusa. Oczywiście podkreślamy raczej znalezienie, a nie zagubienie, ale został odnaleziony, ponieważ wcześniej się zagubił. Oby w tym świętym roku więcej było ludzi, którzy odnajdą Jezusa, niż tych, którym się On zagubi. Ciekawe jest również to, że Maryja i Józef szukali Jezusa w 3 środowiskach. W towarzystwie pątników, wśród krewnych i znajomych oraz między uczonymi. W towarzystwie pątników, to znaczy u tych, z którymi przybyli do świątyni, u braci w wierze. Czy nasze parafie, nasze wspólnoty modlitewne pomagają spotkać Jezusa? Czy łatwiej Go tam odnaleźć? No a co z tymi, którzy już nie pielgrzymują do świątyń? Jakie są nasze środowiska wiary? Bardziej pomagają, czy bardziej przeszkadzają szukającym Boga, szukającym prawdy, dobra i piękna? Drugie środowisko to krewni i znajomi. Czy dzisiejsza rodzina pokazuje Jezusa, uczy zasad życia, wdraża w styl chrześcijańskiego postępowania? Czy też sama ledwie zipi i nie bardzo wie, kim jest i jaka jest jej rola. Trzecim środowiskiem są uczeni. Wydaje się, że u tych, którzy zawodowo zajmują się poszukiwaniem celu ostatecznego i sensu życia, którzy znacznie więcej czasu na to poświęcają niż przeciętny człowiek, łatwiej będzie uzyskać pomoc. Czy jednak dzisiejsi uczeni zadają sobie trudne pytania? Czy szukają prawdy, czy tylko studentów? Ewangelia mówi, że Jezusa można było spotkać w miejscach przewidywalnych, w synagodze, w świątyni, na krzyżu, ale też w miejscach zaskakujących, w żłobie bydlęcej groty w Betlejem, w domu weselnym w Kanie, na uczcie u celnika, przy studni, przy sadzawce czy nad jeziorem. Można go zatem spotkać wszędzie, gdzie żyją ludzie i gdzie przebiegają ich drogi. Jedynym miejscem, gdzie nie należy go szukać, jest grób. On żyje, żyje też jego kościół, choć próbowano go złożyć do grobu wiele już razy. Jezus z dzisiejszej Ewangelii nie okazał lekceważenia i nieposłuszeństwa swojej Matce Maryi i opiekunowi świętemu Józefowi. Pozostał w Jerozolimie po prostu dlatego, że szukał bliskości Ojca Niebieskiego. O nim chciał rozmawiać i prostować nieprawdziwe opinie. Papież Franciszek w bulli Spes non confundit wspomniał, że 2025 rok to 1700. rocznica pierwszego Soboru Powszechnego w historii Kościoła, Soboru Nicejskiego. Został on zwołany zresztą nie przez papieża, ale przez cesarza Konstantyna, by określić podstawowe prawdy wiary stanowiące o chrześcijańskiej tożsamości i ustrzec jedność kościelnej wspólnoty. Przezwyciężyć schizmę biskupa Melecjusza, wielkiego rygorysty i krytyka innych biskupów, który odrzucał tych, co ze strachu przed prześladowaniami wyparli się wiary, mimo że potem pokutowali i prosili o przyjęcie na łono Kościoła. Nie od razu wprawdzie udało się tę schizmę przezwyciężyć. Trzeba było poczekać kilkadziesiąt lat, ale łagodność stanowiska ojców Soboru Nicejskiego pokazała drogę, którą Kościół chce iść, głosząc prawdę, korygując błędy, ale też szukając zagubionych i błądzących. Pokornie prosimy miłosiernego Boga, aby dał nam wszystkim łaskę dobrego przeżycia roku jubileuszowego, odbycia w miarę możliwości jubileuszowej pielgrzymki do Rzymu lub do jakiegoś kościoła jubileuszowego w pobliżu, byśmy zyskali może i wiele razy odpust zupełny, byśmy umocnili się nadzieją i by ona nam pomogła wytrwać przy Bogu w naszym codziennym pielgrzymim zmaganiu z przeciwnościami. Byśmy też mieli w sobie prawdziwą radość dzieci Bożych i potrafili nadawać radosne oblicze chrześcijaństwu, które reprezentujemy. Nadzieja zawieść nie może. Amen.